Pan z wami
i z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Chwała Tobie, Panie.
Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do niej i rzekł: bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Pisali na plakacie, że ma być o bananie w życiu. No nie mam banana ze sobą. Jednak pozwólcie, kochani, że chciałbym na początku zaproszę was do tego, by mieć tam gdzieś przez najbliższe 3 dni tą taką książkę pod tytułem Pismo Święte. Mieć ją gdzieś w pobliżu. Nie wiem, dziewczyny macie łatwiej, bo wy tam te torebki nosicie ze sobą, tam wszystko macie ze sobą, to można znaleźć. Ja już też lektorów, których miałem gdzieś tam kiedyś, także w Polsce, przyzwyczaiłem się, że mogą znaleźć Pismo Święte w komórce, więc też do tekstu można łatwo wrócić. Chciałbym was bowiem, kochani, zaprosić do tego, by spróbować się zaznajomić, ale też w jakiś sposób przejrzeć, ja to lubię tak nazywać, w lustrze. Znowu do dziewczyn się odniosę, przepraszam, że tak się was czepiam. W takim lustrze. Ono nie ma czegoś, w czym można zobaczyć twarz. Ono nie ma czegoś, w czym mogę zobaczyć, jakie mam zmarszczki, ewentualnie ile siwych włosów. Ja tylko chciałem przypomnieć tym, co mają te siwe włosy, że to rekolekcje są dla młodzieży. Ale jak wyraził się kiedyś jeden z tutejszych rekolekcjonistów, młodość to stan ducha, więc dobra, ktoś się czuje młody, to też niech przyjdzie. Tymczasem to moje zaproszenie wiąże się z tym, by spróbować postawić się na jej miejscu, by spróbować ten Adwent, jesteśmy mniej więcej na jego jeszcze początku, przeżyć tak jak ona. Dlatego chciałbym was, kochani, zaprosić do zobaczenia swojego życia w tym fragmencie, który opowiada o zwiastowaniu. Myślę, że większość z nas zna go na pamięć, ale spróbujemy go trochę podzielić na takie 3 części. Dzisiaj jest taki podtytuł, o bananie w życiu, wcześniej napisane, raduj się. To jest słowo, które Bóg przynosi mi dzisiaj. To jest słowo, które towarzyszy właściwie od samego początku Adwentu każdemu i każdej z nas. Ciekawe jest, zanim do tego przejdziemy, jednak jego kontekst. Nie wiem, kochani, czy zwróciliście uwagę, jak czyta się tą scenę zwiastowania, to można zauważyć, że to wydarzyło się w 6. miesiącu w Galilei, w mieście Nazaret, do dziewicy, która miała już męża o imieniu Józef. To są pewne konkrety. To są pewne właściwe sytuacje, w których Bóg działa. Jakie te konkrety są? Wiemy, że działo się to 6 miesięcy po tym, jak Zachariasz dowiedział się, że będzie ojcem Jana Chrzciciela. I wiemy, że to wydarzenie miało miejsce w Galilei, w mieście Nazaret. Dobrze jest zobaczyć tą scenę na początek. Dobrze jest zobaczyć te okoliczności. Czym było Nazaret, a czym jest dzisiaj? Dzisiaj wiemy, oczywiście, to jest miejsce zwiastowania. Tam odbywają się liczne pielgrzymki. Tam wielu ludzi modli się, także tych, którzy pragną rozpocząć wspólne życie małżeńskie, prosząc o potomstwo. To było miejsce działania Pana Boga, gdy ten stał się człowiekiem w łonie Maryi. No tak tylko, że my to wiemy dzisiaj. A wtedy? No nie oszukujmy się. To była dziura zabita dechami. Jak niektórzy by dzisiaj powiedzieli, tam generalnie bociany pionowo startują, diabeł mówi dobranoc, ewentualnie psy coś robią. Tego nie będę używał. To była jakaś tam Galilea. To był tygiel. Miks różnych kultur, różnych narodów. To była rzeczywistość pod rzymską okupacją. To była rzeczywistość, gdzie tak naprawdę ludzie drżeli o swoją przyszłość. Nie dość, że w tym Nazarecie była bida z nędzą, że nie było żadnych perspektyw, więc kto mógł, kto czuł się jakoś bardziej do tego powołany, kto odkrywał w sobie jakieś zdolności, natychmiast wyjeżdżał, byle tylko nie wracać do tego czegoś. Działo się to w atmosferze nieustannego napięcia, pytania, co jeszcze władze wymyślą, aby nas zniewolić, aby trzymać nas w strachu. Właściwie nie wiadomo było, co sobie ubzdurał ówczesny władca Galilei, jakim był Herod, co mu przyszło do głowy, kogo dziś zabije. Sytuacja naprawdę w tamtych czasach była trudna. Jakaś biedna mieścina, właściwie wioska, jakoś uboga kraina, bez specjalnej tożsamości, w jakimś imperium, na jego właściwie peryferiach, krańcach. Nawet sami Rzymianie, gdy tam byli wysyłani, sarkali, uważając, że jest to jakaś zsyłka. I w taką przestrzeń, w taką sytuację, w taką beznadzieję przychodzi Bóg. Przychodzi Bóg i spotyka, właściwie wchodzi w życie konkretnej kobiety, konkretnej dziewczyny. Dziewczyny, o której to ładne jest w takiej pieśni adwentowej, śpiewamy, że ona na ten czas psał też czytała. Ja jeszcze do tego wrócę podczas tych rekolekcji. Wydaje się, że była zatopiona w więzi z Bogiem. Tak jakby Bóg wiedział, do kogo przychodzi. Ale w taką rzeczywistość, co więcej, w rzeczywistość, w której ona jakby wchodziła w dorosłość, również czując się niepewnie, również czując się zalęknioną, o czym sobie powiemy jeszcze jutro, Bóg wchodzi i mówi: zdrowaś Maryjo. Znamy to. Wiemy, jak to dalej brzmi. W Ewangelii czytamy: bądź pozdrowiona. A dokładnie w języku greckim krócej i prościej: raduj się. Muszę powiedzieć, że kiedy to słowo rozważałem wielokrotnie, zawsze gdzieś tam w początkach wracam pamięcią, to mnie drażniło. Jak można się cieszyć w takich okolicznościach? Bóg przychodzi do Maryi z darem radości. Ona do czego ma się uśmiechać? Z czego ona ma się cieszyć? Z tego, co właśnie przed chwilą opowiedziałem? Że jej naród właściwie nie wie, co się z nim będzie działo? Że oni są uciskani? Że nie wiedzą, czy przypadkiem bandy Heroda na nich nie napadną? Znowu kogoś nie zabiją? Podatki za chwilę znowu podwyższą albo obniżą, nie wiadomo co im jeszcze zabiorą. I ona ma się radować? Ty to masz, Panie Boże, poczucie humoru. Zastanawiałem się, co to znaczy, owo raduj się. Ale zanim do tego dojdę, to warto byśmy również, czytając ten fragment, zobaczyli jeszcze coś. Popatrz na swoją własną rzeczywistość. Ponarzekaj trochę. Ponoć my jesteśmy w tym specjalistami, w sensie mówimy Polacy. Nie wiem. No ale faktycznie, jak się czasem na nas patrzy w kościele, ponoć rzeczywistości radosnej, to właściwie nie trzeba trumny po środku, żeby zobaczyć, że właściwie siedzimy tu cały czas smutni. Jakoś tak z nosem na kwintę, jacyś tacy zadumani, jacyś tacy czymś przygnębieni. Jak to zestawię z opowieściami, ze zdjęciami, które mi prezentował mój współbrat, także niektórym znany ojciec Maciej Braun z Afryki, to sobie myślę, kurczę, no oni tam skaczą z radości, jak Ewangelia jest śpiewana. Alleluja, iść pod niebo. Dzika radość po prostu, nie? Tam w misce dziecko siedzi, trzyma Ewangelię, aż wszyscy tańczą. Ja wiem, to jest inna kultura, oczywiście, że tak. Jest pytanie, czy ja umiem z radością spoglądać na swoje życie. I wcale nie chodzi mi o rzeczywistość, no właśnie, o której w tytule jest dopowiedzenie, z bananem na ustach. Nie. Nam się wydaje, że jak jestem radosny, to muszę być cały czas uśmiechnięty. Ja od jakiegoś czasu, gdy opuściłem Wiedeń, miałem doświadczenie pracy krótko z młodzieżą, która zastanawia się nad wstąpieniem do zgromadzeń zakonnych, do podjęciem życia kapłańskiego, a od 6 lat jestem mistrzem nowicjatu, czyli wychowawcą tych młodych, którzy jednak decydują się na życie zakonne. I co mnie zastanawiało, to za każdym razem, kiedy ich spotykałem, bo to co roku byli inni ludzie, oni rzeczywiście rozpoczynali ten czas, no właśnie, z takim uśmiechem na twarzy. Nieustannie chcieli mi pokazać, że są radośni, że się z czegoś cieszą. Taki nerwowy tik. Słyszymy ząbki, panowie, i prawda? No, na to, radośni ludzie. Tylko powiem wam, kochani, że to była znakomita maska. Gdyby ktoś nie pobył z nimi dłużej, pomyślałby, no tak, no po prostu idealni kandydaci, pełni radości i energii, którzy chcą służyć Panu Bogu. Tylko to rzeczywiście był banan, który rozpychał ich usta. Kiedy się trochę z nimi porozmawiało, było zupełnie inaczej. To przykrywało jakąś rzeczywistość, jakieś bóle, jakieś ich rany, które myślę sobie każdy z nas w sobie nosi. A mimo to Bóg mówi mi dzisiaj, tak jak do Maryi, raduj się. Bo On dzisiaj wchodzi także w twoje życie. Po raz kolejny słyszysz ten tekst i wchodzi w to życie, jakim ono jest. Także wtedy, kiedy gdzieś jest taka autentyczna radość w twoim sercu, ale również w twoją przeszłość, w to wszystko, co cię dotyka. Także w to wszystko, od czego chcesz uciec. Ja do dzisiaj pamiętam sytuację, w której chodziłem po kolędzie i młodzi ludzie, mniej więcej w waszym wieku, znaczy w waszym sensie ścia kilka, tak, lat mających, mówili mi, proszę ojca, ja już do tej wioski nigdy w życiu nie wrócę. Ja będę odwiedzał moją mamę, mojego tatę, ale ja tu już nie wrócę. Bo ja chcę do Szczecina, ja chcę do Gdańska, ja chcę do Berlina, ale tutaj do tej wiochy to ja już nie. Uciekali. Ale w taką rzeczywistość ucieczki, co gorsza także od jakiejś własnej tożsamości, wchodzi Bóg i mówi, raduj się. W jakieś zranienia, w jakieś lęki, o tym powiemy sobie jeszcze jutro, w jakiejś rzeczywistości, których się wstydzę, których się boję odkryć przed drugim człowiekiem, przed kimś, kto jest mi bliski, na kim mi zależy. W to wszystko wchodzi Bóg i mówi, raduj się. Co to znaczy? Tak już wam powiedziałem, zastanawiałem się nad tym trochę i uświadomiłem sobie, że tak naprawdę radość to pewna umiejętność. Miał ją pewien mój współbrat, już nie żyje. Kiedy go poznałem, miał około 70 paru lat. Byłem ministrantem w mojej rodzinnej parafii. To był taki dziadek, miał na imię Franciszek. Strasznie fałszował, ewidentnie słoń mu na ucho nadepnął. Organista w ogóle nie potrafił dostosować się do jakiegoś tonu, który gdzieś tam on próbował odśpiewywać właściwie, czy jęczeć, tak by to trzeba określić. On się tym kompletnie nie przejmował. Co więcej, z wiekiem postępowała także skleroza. Często się zapominał. I kiedyś byłem świadkiem takiej sytuacji. Wezmę nawias i zrobimy mały test. Kiedy ksiądz, na przykład takie zjawisko rzadkie jak na przykład diakon Maciek, tak, czyta Ewangelię, to zaczynają czytać tak. Pan z wami, a wy odpowiadacie. Dobrze. 1/3 zaliczona. Idziemy dalej. Diakon czyta słowa Ewangelii według świętego Łukasza, a wy odpowiadacie.
Chwała. Rewelacja. Na każdej mszy tak jest. Świetne po prostu. Chwała Tobie, Panie. Mhm. Dobrze.
No, znaczy, powiedzmy, że zaliczone. Czyta się Ewangelię i na końcu na przykład diakon Maciej czyta oto słowo Pańskie, a wy odpowiadacie. Dobrze. Zaliczone. Tak to powinno wyglądać. Otóż wracam do tej anegdoty. Ojciec Franciszek stanął przy pulpicie, ambonie, zaczął czytać Ewangelię. Właściwie próbował ją wyśpiewać nawet. Ja już nie będę powtarzał, jak to wyglądało. Ale zaczął tak. Pan z wami, ludzie odpowiedzieli, z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Tomasza. No, niektórzy reagują. Dobrze, zaraz wytłumaczę, o co chodzi. Ludzie odpowiedzieli bez żadnego zająknięcia. Chwała Tobie, Panie. Ojciec Franciszek odczytał Ewangelię i zakończył. Oto słowo Pańskie. Ludzie odpowiedzieli. Chwała Tobie, Chryste. Po czym z stoickim spokojem ojciec Franciszek powiedział tak. To była Ewangelia według świętego Jana, a nie według świętego Tomasza. Bo nie ma takiej Ewangelii. On się po prostu zapomniał. Więc moi koledzy i ja, jak służyliśmy do tej mszy świętej, bo byłem tego świadkiem, po prostu najpierw usiedliśmy, byśmy się wypłakali ze śmiechu razem z ludźmi. On nie miał z tym żadnego problemu, żeby przed wszystkimi przyznać się do swojej słabości. Tak właśnie się zapomniałem. Tak jestem już stary. Żeby było jeszcze ciekawiej, to potem modlitwę, która jest na mszy świętej, przeczytał 2 razy. Był już zapominalski. Czasami się nie potrafił dobrze doczesać, a włosów nie miał za dużo, bo taki wianuszek franciszkowy dookoła. Anteny mu takie odstawały zawsze. Fajnie, jak się umył tymi włosami. W ogóle się nie przejmował. Był niezwykle pobożnym człowiekiem, niezwykle zdystansowanym do swojej słabości, do swojego wieku, do swojego niedołęstwa także. Pamiętam do dzisiaj, stanął kiedyś w zakrystii. Przyszedł, myśmy tam stali w grupce ministrantów. I tak w pewnym momencie stanął, oparł się o szafę i tak się na nas patrzy. Potem znowu na swoje buty. Znowu podniósł głowę na nas i na swoje buty. I tak parę razy. Myśmy się zastanawiali, o co mu chodzi. W końcu któryś z nas się zorientował, no rzeczywiście sznurowadło miał rozwiązane. Podleciał, zawiązał, jak zawiązywał. No widzisz, jak będziesz taki stary jak ja, to też nie będziesz mógł. Umiał żyć ze swoją słabością. I wydaje mi się, że to właśnie był człowiek radosny. Człowiek, który miał świadomość swojej słabości, miał świadomość swoich ran, swojego niedołęstwa, a jednak służył najlepiej, jak potrafił Panu Bogu. I nas także potrafił zachwycić swoją postawą, po prostu tak ucieszyć, nawet rozśmieszyć. Radość, którą daje Bóg, co ciekawe, kiedy w tym zwiastowaniu go zauważamy, to widzimy, że to jest pierwszy dar, który on przynosi Maryi. To umiejętność patrzenia inaczej na swoje życie. To zdolność do postrzegania swojego życia z perspektywy Boga. Z dystansu. To umiejętność śmiania się z siebie. Jakże często jest tak, że gdzieś tam złość czy gniew jest właśnie tym powodowania. Nie masz tego dystansu. Bierzesz to wszystko do siebie. A przecież nie o to chodzi. Udajesz, że się śmiejesz. Udajesz, że ten banan rzeczywiście rozpiera twoje usta. Ale za tym nic się nie kryje. O ileż więcej w tym jest potem także jakiejś frustracji, napięcia, lęku, złości. Bóg mówi ci dzisiaj, raduj się. Spoglądnij na swoje życie z Jego perspektywy. Bo znowu posłużę się przykładem ojca Franciszka, świętej pamięci. On tak umiał patrzeć na swoje życie. Wiedział, że to jego niedołęstwo, to fałszowanie, to przylepnięte ucho, te rozwiązane sznurowadła, to wszystko minie, to przejdzie. Im bliżej był Boga, im bliżej był momentu zmiany swego życia, czyli śmierci, tym wydawał się radośniejszy, spokojniejszy. I umarł w otoczeniu szacunku braci, którzy do ostatniej chwili jego życia byli przy nim. Raduj się. Mówi dzisiaj do ciebie Bóg. Raduj się, to znaczy popatrz inaczej na swoje życie. Do takiego spoglądania w tym fragmencie zwiastowania chciałbym was, kochani, zaprosić. Z dystansem, ale też jego oczami. Zaprosić do tego, by spojrzeć na swoje wstrząsy, także na jakieś niekoniecznie gwiezdne wojny. Bowiem, kiedy rzeczywiście z radością, podkreślam, Jego radością, na co dzień będziesz postępować, o wiele łatwiej będzie ci znosić to, co cię spotyka w życiu. Bóg ci tego nie zabierze. Bóg nie zabrał Maryi doświadczeń. Jak przewracam Ewangelię parę kartek dalej, to widzę ją zatroskaną. Widzę ją przejętą losem swojej kuzynki Elżbiety, do której idzie, pokonując różnego rodzaju przeszkody, podejmuje wysiłek. Widzę ją znowu, kiedy zaprowadza swojego syna do świątyni jerozolimskiej. Tam go gdzieś gubi. Potem jest świadkiem tego, jak ludzie śmieją się z jej dziecka. Wreszcie staje pod krzyżem. I rozbrzmiewa w jej uszach owo pierwsze słowo Boga, które od niego usłyszała. Raduj się. Spojrzyj inaczej na swoje życie. I rekolekcje od tego są. Żeby się czasem zatrzymać, zreflektować i przejrzeć. W takim właśnie lustrze. Ja wiem, częściej dziewczyny znowu się was czekają, ale chłopacy ostatnio zauważyłem też. Widziałem to także po moich nowicjuszach. Ja już jestem, należę do tego pokolenia, które może mówić za moich czasów. To za moich czasów było tak, że myśmy na chwilę stanęli przed lustrem, coś tam przygładzili ewentualnie i poszli. A dzisiaj fala, żele, coś tam, że nie wspomnę o zarostach. Nie? To też trzeba poświęcić trochę czasu przed lustrem. Więc chłopacy, również spojrzyjcie. Ale w to lustro. Zobacz siebie w tym. W tej scenie. Posłuchaj tego, co Bóg mówi do niej. Bo On mówi w ten sposób do ciebie. Jesteś pozdrowiona. Jesteś pozdrowiony. Pełen łaski. To znaczy wyposażony we wszystko, by przyjąć Jego słowo. By przyjąć Jego dar. Oczywiście, jeśli chcesz, to skorzystasz. Przecież jesteś wolny. Jesteś wolna. Tyle na razie. Amen.